Tu Parzy RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Grażyna Chmurska i Technikala. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 20 marca. W dzienniku mówić będziemy m.in. o 5. rocznicy inwazji na Irak, o sytuacji w Tybecie, o eutanazji we Francji i o pogróżkach Bin Ladena oraz o wielu innych jeszcze sprawach. A poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Anny Bernd i Krzysztofa Rutkowskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Gumor z cyklu Muzyka Świata. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika. Przed równo 5 laty, o 3:30 naszego czasu, na Bagdad spadły pierwsze amerykańskie bomby. Ponad 200 uczestników pacyfistycznych demonstracji protestujących przeciw kontynuowaniu wojny w Iraku zatrzymano w czwartek w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 5 lat od rozpoczęcia konfliktu zginęły prawie 4000 żołnierzy amerykańskich i co najmniej 81 tysięcy cywilnych mieszkańców Iraku. Światowa Organizacja Zdrowia ze swej strony szacuje liczbę zabitych Irakijczyków tylko między marcem 2003 a marcem 2006 na 104 do 223 tysięcy. Proces odbudowy Iraku ze zniszczeń wojennych i przede wszystkim proces integracji politycznej i pojednania narodowego postępuje powoli. Prezydent George Bush wygłosił z okazji 5. rocznicy interwencji przemówienie w Pentagonie, obiecując zwycięstwo. Oświadczył m.in., że trwa debata o tym, czy ta wojna miała sens. Jestem głęboko przekonany, że miała ona sens i że możemy ją wygrać. Przynieśliśmy do tego regionu świata nadzieję i liczymy na to, że zasady demokracji zapuszczą korzenie w świecie arabskim oraz zapanuje to trwały pokój, którego przecież wszyscy sobie życzymy. Prezydent Bush dodał ponadto, iż dodatkowy kontyngent 30 tysięcy żołnierzy wysłany do Iraku w styczniu 2007 spełnił swoje zadania. Dowódca wojsk sprzymierzonych, generał David Pautreus, potwierdził, że liczba zamachów terrorystycznych zmniejszyła się o 50%. Dzięki temu w listopadzie Stany Zjednoczone wycofały z Iraku 5 tysięcy swoich żołnierzy. Dick Cheney, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, po zakończeniu 3-dniowej wizyty w Iraku przybył w czwartek do Afganistanu, aby przeprowadzić rozmowy z prezydentem tego kraju Hamidem Karzajem przed planowanym na kwiecień szczytem NATO w Bukareszcie. Cheney potwierdził w Kabulu, że jednym z głównych tematów tego szczytu będzie sprawa zaangażowania państw członkowskich w misję wojskową w Afganistanie, gdzie rosnąca dziś stale żywotność talibskiej gerilli jest podstawowym wyzwaniem dla wiarygodności sojuszu. Tu Paryż RFI. Po raz pierwszy w tym roku odezwał się Osama Bin Laden, lecz ku zaskoczeniu obserwatorów oszczędził tym razem amerykańskiego wielkiego szatana, wymierzając oskarżycielski palec w Europejczyków, którzy zostaną, jak uprzedza, najsurowiej rozliczeni z owej zbrodni nad zbrodniami, jaką jest ponowna publikacja karykatur Mahometa w duńskiej prasie. Zbrodni i zniewagi jeszcze gorszej wedle Bin Ladena niż równanie z ziemią przez zachodnich krzyżowców, muzułmańskich wiosek albo mordowanie kobiet i dzieci. Po przeanalizowaniu nagrania zamieszczonego w internecie, amerykański wywiad dał wyraz przekonaniu, że jest to istotnie głos szefa Al-Kaidy. W swoim przesłaniu Bin Laden dobiera się też bezpośrednio do papieża, stwierdzając, że w owej nowej krucjacie, której afera karykatur jest wymownym składnikiem, Benedykt XVI odgrywa w sposób konsekwentny znaczący rolę. Watykan nie omieszkał natychmiast odrzucić tych oskarżeń, uznając je za najzupełniej bezpodstawne, lecz niezbyt zaskakujące. Włoskie służby antyterrorystyczne nie bagatelizują jednak wymowy przesłania i mówią o poważnym zagrożeniu, zwłaszcza w kontekście Wielkiego Tygodnia, kiedy papież szczególnie jest wyeksponowany. W opinii specjalistów cytowanych przez AFP, szef Al-Kaidy, który przegapił poniekąd pierwszą aferę karykatur Mahometa w styczniu styczniu 2006, próbuje dziś zdyskontować gniew muzułmanów z całego świata, czyli wskoczyć do rozpędzonego już od dawna pociągu, trochę tak jak Ajatollah Khomeini, który z wielkim opóźnieniem zareagował w 1989 roku na bluźnierstwa Salmana Rushdiego i rzucił na pisarza śmiercionośną fatwę. Pogróżki na razie są mgliste, lecz niepokojące, komentuje profesor Jean-Pierre Filiu z Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu. Sparza słają państwo dziennika RFI. Zaciska się chiński kordon bezpieczeństwa w samym Tybecie, wokół uczestników niedawnych zamieszek i wokół całej zbuntowanej prowincji. Władze w Pekinie przyznały zresztą po raz pierwszy, że do rozruchów doszło również w sąsiednich chińskich prowincjach ze szczególnym uwzględnieniem Syczuanu. Do Tybetu wedle świadków wjechało około 200 chińskich ciężarówek z wojskowymi posiłkami. Chińska prokuratura w Lhasie doniosła nadto o aresztowaniu 24 osób podejrzanych, a następnie szybko oskarżonych o udział w aktach wandalizmu, grabieżach, podkładaniu ognia i innych poważnych przestępstwach. Wspomniany paragraf o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego niesie potencjalnie groźbę kary śmierci. Tymczasem Dalaj Lama nie przestaje wyciągać do chińskich przywódców pojednawczej dłoni, wyrażając gotowość podjęcia z nimi bezpośrednich rozmów, pod warunkiem wszelako, iż otrzyma konkretne zapewnienia od władz w Pekinie o ich gotowości do dialogu. Nie da się tego teoretycznie wykluczyć, zdaniem obserwatorów, gdyż Chiny, chociaż w kwestii Tybetu nie popuszczą, mocno są zaambarasowane perspektywą zakłócenia igrzysk olimpijskich i ewentualnego ich bojkotu. Amerykańska sekretarz stanu, Condoleezza Rice, rozmawiała przez telefon ze swym chińskim odpowiednikiem, jak podaje Departament Stanu, wzywając Chińczyków do powściągliwości i podjęcia dialogu z Dalaj Lamą. Biały Dom zaznaczył dziś wszelako, iż wydarzenia w Tybecie nie skłonią prezydenta Busha do rezygnacji z udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.
Czwartek był dniem uroczystych obchodów frankofonii. 20 marca został ogłoszony w 1990 roku Międzynarodowym Rokiem Frankofonii. Od tamtej pory co roku tego dnia odbywają się uroczystości, w których udział biorą nie tylko te państwa, w których językiem oficjalnym jest francuski, ale również te, gdzie używa się go na przykład w szkolnictwie. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Frankofonii Abu Diouf zaapelował o podbijanie nowych terytoriów. Tym razem chodzi o podbój cyfrowy. Nowa technologia i jej narzędzia zostały całkowicie opanowane przez język angielski. Dzień Frankofonii obchodzono na 5 kontynentach. Studenci z międzynarodowego miasteczka studenckiego w Paryżu, jest ich tam 10 tysięcy ze 140 krajów, brali udział w konkursie literackim. Dom Frankofonii otwarty został w środę w Lyonie. Kanadyjski Quebec, który obchodzi swoje 400. urodziny, zaczął uroczystości frankofonii już 7 marca. Święto potrwa tam cały miesiąc. Belgia czci język francuski za pośrednictwem komiksu Tintin w Quebecu. Portugalia zakończonym w środę dwutygodniowym festiwalem zorganizowanym przez Instytut Francusko-Portugalski w Lizbonie. Rumunia forum na temat innowacji w nauczaniu języka francuskiego, Serbia mistrzostwami ortograficznymi i debatami literackimi, Marok konkursem slamu, Syria recitalem poezji, Liban konkursem internetowym. Liczne imprezy odbyły się również w afrykańskich krajach, nie tylko frankofońskich, ale również anglojęzycznych, na przykład w Ugandzie.
Przemawiając w miasteczku studenckim w Paryżu, prezydent Sarkozy opowiedział się za frankofonią ofensywną, uznając obronę języka francuskiego za priorytet swojej dyplomacji. Nicolas Sarkozy uda się do Polski 23 kwietnia, aby nawiązać z tym krajem absolutnie uprzywilejowane, strategiczne partnerstwo, obwieścił przebywający z wizytą w Warszawie francuski minister obrony Hervé Morin. Zdaniem tego ostatniego, Polsce winna przypaść ważna rola w rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa. Szef MONU Bogdan Klicha dziękował ze swojej strony Francji za pomoc, jakiej udzielili jej żołnierze polskim policjantom w Mitrowicy na północy Kosowa, gdzie Francuzi uratowali im życie, mówił Klich na spotkaniu z francuskim ministrem podczas niedawnych starć z ludnością serbską.
Chantal Sebier, 52-letnia Francuzka cierpiąca na niezwykle rzadki, nieuleczalny nowotwór twarzy, której odmówiono prawa do eutanazji, została w czwartek rano znaleziona martwa w swym domu w miejscowości Plombières-les-Dijon w Burgundii. Przyczyny zgonu, który nastąpił w niejasnych okolicznościach, dotychczas nie ustalono. Chantal Sebier najprawdopodobniej popełniła samobójstwo w 2 dni po odrzuceniu przez sąd jej oficjalnej prośby o eutanazję. Nie ma jednak wystarczających dowodów, które pozwoliłyby w sposób ostateczny ustalić przyczynę jej śmierci. Mogła być skutkiem jej choroby, mogła też być przypadkiem eutanazji nieoficjalnej. Adwokat Chantal Sebier, Gilles Antonowicz, stwierdził, że hańbą byłoby żądanie sekcji zwłok przez wymiar sprawiedliwości. Nowotwór spowodował ogromne zniekształcenie twarzy kobiety. Straciła wzrok oraz zmysły węchu i smaku. Ze względu na skutki uboczne w jej przypadku nie mogła być stosowana morfina. Sprawa Chantal Sebier, byłej nauczycielki i matki trojga dzieci, stała się głośna we Francji i wzbudziła kolejną falę dyskusji o eutanazji i prawie do podejmowania indywidualnej decyzji o dobrowolnej śmierci. Starania o legalizację tego aktu w przypadku Chantal Sebier popierał m.in. francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, który z zawodu jest lekarzem. Prezydent Nicolas Sarkozy spotkał się w środę z lekarzami Chantal Sebier. Sąd w Dijon stwierdził, że nie może wydać oficjalnego zezwolenia na dokonanie eutanazji w asyście lekarzy, ponieważ byłoby to sprzeczne nie tylko z lekarskim kodeksem etycznym, lecz także z francuskim prawem uznającym eutanazję za przestępstwo. Przewodniczący Stowarzyszenia Prawo do Godnej Śmierci, Jean-Luc Romero, oddał hołd, cytuję, wyjątkowej kobiecie o wielkiej sile i woli walczącej o wspaniałą sprawę zakończenia życia godnie. Przypadek Chantal Sebier spowodował jednak, że premier Francji François Fillon zapowiedział w środę, iż jego rząd powróci do kwestii eutanazji. Jedna z propozycji modyfikacji obowiązującego prawa zakłada możliwość zgody na eutanazję w wyjątkowych przypadkach po wydaniu zgody przez konsylium ekspertów. Eutanazja jest dopuszczalna w Holandii, Belgii, Szwajcarii i Luksemburgu.
I jeszcze dosłownie w 2 słowach. W Belgii po 9 miesiącach kryzysu politycznego przywódca flamandzkiej chadecji Yves Leterme otrzymał z rąk króla Alberta II nominację na premiera. To wynik porozumienia 5 partii tworzących nową koalicję rządową. Po raz pierwszy od paru tygodni Hillary Clinton znacznie wyprzedziła swego rywala Baracka Obamę aż o 16 punktów wedle niektórych sondaży przed decydującymi być może prawyborami w Pensylwanii 22 kwietnia. Do gigantycznego karambolu doszło z powodu śnieżycy na czeskiej autostradzie między Pragą a Brnem. Zderzyło się 60 samochodów, ponad 30 osób zostało rannych, około 20 tysięcy osób zablokowanych było po południu na tej szosie. Był to dziennik Radio France International na przegląd paryskiej prasy. Zapraszają zaś teraz Krzysztof Rutkowski i Anna Bernhardt.
Dziennik Le Parisien opublikował wyniki raportu sporządzonego przez francuską żandarmerię w sprawie katastrofy polskiego autokaru, która wydarzyła się 22 lipca 2007 roku w Alpach w okolicach miejscowości Vizille. W katastrofie zginęło 26 osób, a 24 zostały ranne. Raport jest wstrząsający. Okazuje się, że polski autokar był niesprawny technicznie. Tarcze hamulcowe okazały się prawie zupełnie starte. W tak zwanym układzie wspomagającym brakowało ponad 1,5 litra płynu. Mogło to w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie hamulców lub nawet spowodować ich awarię. Czytamy w raporcie opublikowanym przez Le Parisien. Według raportu tarcze hamulcowe były zużyte, zanim jeszcze autokar zaczął gwałtownie i bezskutecznie hamować na stromym i ogromnie niebezpiecznym zjeździe, na którym w ogóle nie powinien się znaleźć. Ten alpejski zjazd jest zakazany dla autokarów i ciężarówek. Autokar został co prawda poddany kontroli technicznej w Niemczech na 3 tygodnie przed katastrofą, ale autorzy raportu uważają, że kontrola była powierzchowna. Raport nie precyzuje jednak w sposób jednoznaczny przyczyn katastrofy. Nie wyklucza, że niesprawności technicznej pojazdu mogły też towarzyszyć błędy kierowcy, który nie włączył na czas systemu zwalniającego bieg autokaru. W tym samym numerze Le Parisien znajdujemy wywiad z Ireną Sirczak, Polką z pochodzenia, mieszkanką miejscowości La Fée. Jej dom znajduje się tuż obok feralnego zakrętu kończącego niebezpieczny zjazd. Irena Hirczak twierdzi, że mimo tak licznych wypadków śmiertelnych, ciężarówki i autokary nadal zjeżdżają zakazaną drogą z wielką prędkością. 60-letnia kobieta powiedziała dziennikarzowi Le Parisien, że widzi szalone ciężarówki i autokary codziennie. Ledwo wyrzekła te słowa, kiedy tuż obok przejechała z piskiem opon wielotonowa wywrotka z zagraniczną rejestracją, łamiąc przepisy. Irena Hirczak prowadzi od roku dokładną ewidencję pojazdów, które górską, zakazaną drogą zjeżdżają z Grenoble w stronę Gap. Notuje ona starannie w notesie godzinę przejazdu, numery rejestracyjne oraz nazwy przedsiębiorstw transportowych, do których owe pojazdy należą. Zdaniem Ireny Hirczak kontrole drogowe w tym regionie są nadzwyczaj rzadkie i nieskuteczne. Ciężarówki i autokary przejeżdżają tędy najczęściej nocą, a kierowcy wiedzą, że nie natkną się na żaden patrol żandarmerii lub policji. Miejscowe władze umieściły co prawda nowe świetlne znaki zakazu, ale nie służą one niczemu. Kierowcy wolą ryzykować, bo ta droga prowadząca na południe Francji do Włoch jest znacznie krótsza niż obwodnica autostrady. Dopóki droga nie zostanie w sposób dosłowny zablokowana, proceder nie ustanie, a katastrofy będą wydarzać się nadal. Dominique Buchot, francuski sekretarz stanu do spraw transportu, obiecał zainstalowanie bramki blokującej wjazd na drogę pojazdów o nośności przekraczającej 8 ton tuż po katastrofie polskiego autokaru, ale słowa jak dotychczas nie dotrzymał. Czytamy w Le Parisien.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde poświęca swe szpalty kryzysowi finansowemu. Na 5 stronach omawiany i analizowany jest ten problem, a specjaliści zastanawiają się, czy można zapobiec katastrofie. Dla Alana Greenspana, byłego prezesa amerykańskiego Banku Centralnego, obecny kryzys jest największym od czasu II wojny światowej. Dla spekulanta, filantropa George'a Sorosa można go porównać z 1929 rokiem. Wszystko jedno, jak go określimy, w każdym razie kryzys w sektorze marginalnym, wydawałoby się, kredytów hipotecznych, będzie miał reperkusje planetarne, podkreśla artykuł wstępny w Le Monde. Warto więc spróbować wyciągnąć wnioski. Po pierwsze, wbrew temu, co mówią specjaliści, proponowane przez banki pakiety, w których pomieszane są produkty finansowe z różnych dziedzin, nie są bez ryzyka, a nawet, jak widać w wypadku subprime, zwiększają znacznie to ryzyko. Po drugie, organizmy oceniające inwestycje na giełdzie pod względem ryzyka nie są nieomylne. Po trzecie, banki, czy to wielkie, czy średnie, nie mogą zbankrutować. Widać to było na przykładzie francuskiego Credit Lyonnais, brytyjskiego Northern Rock czy amerykańskiego Bear Stearns. W razie kłopotów państwo reaguje, czyli koszty ponoszą podatnicy. Kończy się pewien rozdział. Innowacja i globalizacja kapitałów, te dwa słupy, na których budowane są rynki światowe, wyraźnie pękają. Trzeba będzie zmienić system. W tej dziedzinie ekonomii, jak w każdej innej, istnieje element ryzyka, ale fachowcy pracujący w sektorze bankowym wiedzą doskonale, że w razie poważnych problemów państwo zareaguje. W pogoni za szybkim zyskiem podwajają więc stawkę, nie przejmując się ryzykiem. Nikt nie może przewidzieć, jak będą wyglądały finanse jutra. Trzeba się jednak poważnie zastanowić, czy nie należałoby włączyć do bilansów bankowych elementu ryzyka. A do tej dyskusji powinni się włączyć przedstawiciele ludu, konkluduje artykuł wstępny w Le Monde. Na dalszych stronach sylwetka miliardera brytyjskiego Joe Levisa, który stracił prawie 1/3 swego majątku z powodu kryzysu w amerykańskim Bear Stearns. Samouk Lewis zrobił ogromny majątek, grając na giełdzie i inwestując w sektorach, wydawałoby się, mało atrakcyjnych. Nie zawsze jednak można wygrywać. Le Monde oddał też swe łamy specjalistom, którzy analizują kryzys finansowy. Zastanawiają się, czy w świecie, gdzie kapitały przemieszczają się bez żadnych ograniczeń i z prędkością światła, państwa mogą odegrać jakąś rolę. Należałoby zreformować system bankowy pod warunkiem, że wszyscy ten projekt przyjmą. Jeszcze można zatrzymać recesję światową, ale czasu jest niewiele, uważają optymiści.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące sektora telekomunikacyjnego, z którego wynika, że 8 państw Unii wyprzedza Stany Zjednoczone pod względem rozpowszechnienia usług szerokopasmowych. Pod koniec ubiegłego roku światowymi liderami w tej dziedzinie były Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja. Osiągnęły one lepsze wyniki niż USA. Do tego grona należą również Wielka Brytania, Belgia, Luksemburg i Francja. W roku 2007 dodano w Europie 19 milionów łączy szerokopasmowych, co odpowiada przeciętnie 50 tysiącom gospodarstw domowych dziennie. Przychody w tym sektorze wyniosły 62 miliardy euro. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, przede wszystkim jeśli chodzi o zatarcie różnic między poszczególnymi rynkami. Jedynie dzięki otwarciu jednolitego rynku dla przedsiębiorców Europa stanie się konkurencyjna, a konsumenci zyskają szeroki wybór usług o bogatej zawartości i o przystępnych cenach, stwierdziła unijna komisarz do spraw telekomunikacji Viviane Reding. Wartość sektora telekomunikacyjnego wynosi prawie 300 milionów euro, czyli 2% PKB Unii Europejskiej i wzrosła ona w roku ubiegłym o 1,9%. Rok 2007 był piątym z kolei rokiem wzrostu inwestycji w tym sektorze. Najważniejszym jego elementem pozostaje telefonia komórkowa, która co roku systematycznie się zwiększa. W roku ubiegłym przychody z tego tytułu wzrosły o 3,8%. Systematycznie zwiększa się również liczba abonentów telefonii komórkowej trzeciej generacji. Jej uruchomienie spowodowało 40% wzrost usług tzw. ruchomej transmisji danych. Natomiast przychody z telefonii stacjonarnej nieco spadły o 5% w porównaniu z rokiem 2006. W roku 2007 znacznie spadły ceny usług telefonii komórkowej, wynikające w dużej mierze ze zmian sposobów rozliczeń między operatorami za połączenia między ich sieciami. Z korzyścią dla konsumentów odbyło się również zwiększenie oferty wiązanej. 13% Europejczyków posiada abonament na usługę wiązaną w ramach jednego rachunku. W 12% przypadków pakiet wiązany obejmuje telewizję, w 23% telefonię głosową, w 6% telefonię komórkową, a w 24% dostęp do internetu. Usługa zatrzymania numeru, czyli zmiana operatora bez zmiany numeru, jest obecnie dostępna wszędzie, z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii. W roku 2007 12 milionów klientów zmieniło operatora. Po konferencji Parlamentu Europejskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przewodnicząca Parlamentu Panafrykańskiego odpowiedziała na pytanie, jaki wpływ mogą mieć kobiety na rozwój Afryki. Zdaniem pani Gertrude Mongela stanowią one ogromny potencjał. Aby jednak w pełni go wykorzystać, potrzebne jest większe zainteresowanie Afryką i partnerstwo z Europą. Stary kontynent odgrywał zawsze bardzo ważną rolę na Czarnym Lądzie, nie zawsze pozytywną. Wiele dzisiejszych problemów wynika z dawnych błędów popełnionych przez Europejczyków zajmujących kierownicze stanowiska. Teraz jednak bardzo ważna jest współpraca, z tego też względu nawiązane zostały bliskie kontakty między Parlamentem Europejskim i Parlamentem Panafrykańskim. Partnerstwo pomogłoby w rozwiązaniu wielu problemów, z którymi boryka się Afryka. Europa mogłaby na przykład udostępnić swe technologie w medycynie. W Afryce nadal bardzo wiele kobiet umiera w wyniku komplikacji poporodowych. Innym palącym problemem jest nawodnienie. Afryka posiada przecież rzeki i jeziora, brak jej jednak odpowiednich systemów irygacyjnych. Zdaniem pani Gertrude Mongela sytuacja w Afryce byłaby znacznie lepsza, gdyby ster rządów przejęły tam kobiety, jeśli nie całkowicie, to przynajmniej w znacznym stopniu. Bo to mężczyźni narobili tego całego bałaganu, stwierdziła pani Gertrude Mongela. Lista osób, które skorzystają z unijnej pomocy dla gospodarstw rolnych, zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2009 roku. Lista zawierać będzie pełną nazwę beneficjanta, osoby prywatnej lub instytucji, gminy oraz kod pocztowy. Dane te zostaną umieszczone w sposób przejrzysty na odpowiednich stronach internetowych, do których będą mieli dostęp zainteresowani pragnący sprawdzić wysokość przyznawanych kwot. Na stronach administrowanych przez Komisję Europejską zostaną zamieszczone linki do poszczególnych serwisów krajowych. Chodzi o pieniądze podatników, więc jest rzeczą ważną, aby wiedzieli oni, na co są one wydawane, stwierdziła Marianne Fischer-Böll, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Przejrzystość, zdaniem pani komisarz, ma wpłynąć również na poprawę zarządzania funduszami unijnymi. Dzisiejsza decyzja Komisji stanowi ostatni etap jej długofalowej inicjatywy na rzecz przejrzystości, której celem jest uczynienie instytucji Unii Europejskiej bardziej otwartymi i dostępnymi dla obywateli, zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania budżetu Unii oraz poprawa rozliczalności instytucji unijnych, czytamy w komunikacie wydanym przez Brukselę.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wchodzących do wielkiego holu Centrum Pompidou wita ogromny pająk z brązu i stali, którego wielometrowe odnóża wkłuwają się w lśniącą posadzkę, a całokształt łączy się optycznie z ażurową konstrukcją ściany osłonowej. Dzieło to stanowi wstęp do wystawy Louise Bourgeois, którą Centrum Pompidou gości na 6 piętrze z uzupełnieniem w gabinecie graficznym na 4. Sama zaś wystawa 96-letniej już artystki francusko-amerykańskiej zorganizowana została we współpracy z Tate Modern w Londynie i była już pokazana nad Tamizą, zanim dotarła do Paryża, gubiąc zresztą po drodze kilka monumentalnych eksponatów nie mieszczących się w gabarycie paryskiego centrum. Po Paryżu zaś wystawa zawędruje do Nowego Jorku i dalej. Cała moja praca w ostatnich 50 latach i wszystkie moje tematy mają swoje źródło w moim dzieciństwie. Moje dzieciństwo nigdy nic nie straciło ze swej magii, tajemnicy, ani też dramatu. Louise Bourgeois od dzieciństwa miała do czynienia ze sztuką. Jej rodzice prowadzili firmę konserwacji zabytkowych tkanin. Ona sama rysowała od 10 roku życia, później zaczęła studia artystyczne i kształciła się w wielu paryskich pracowniach, aż w 1938 roku wyszła za mąż za amerykańskiego historyka sztuki Roberta Goldwatera, pierwszego dyrektora Museum of Primitive Arts w Nowym Jorku, i zamieszkała z nim tamże. Pierwsze jej rzeźby pochodzą z lat 40. XX wieku, wykonywane najpierw z drewna, poczynając od gromadzonych na tarasie swego mieszkania personaż, totemów czy fetyszy, symbolizujących dla niej pozostawione we Francji osoby bliskie, a kształtem nawiązujące do nowojorskich wieżowców. Później z gipsu i lateksu, z czego w latach 60. tworzy kształty organiczne, spirale, gniazda, nory, ludzkie organy, serce, trzewia, torsy jako swoiste autoportrety. Równocześnie w tych samych latach Louise Bourgeois tworzy pejzaże z nagromadzenia obłych elementów z różnych materiałów, od kauczuku po marmur, i zastrzega, że nie widzi w nich konotacji seksualnych, które wszelako wszyscy poza nią jakoś dostrzegają. Ale to zastrzeżenie jest zrozumiałe o tyle, że artystka nie widzi potrzeby wyrażania czegokolwiek przez aluzję czy omówienie, czego dowodem jest trzecia grupa dzieł z lat 60. i późniejszych, tak zwane przedmioty częściowe o jednoznacznie erotycznym charakterze. Należą do nich spojrzenie, Janus ukwiecony, Fiet. Pierwsze to ewokacja kobiecych narządów płciowych, drugie to połączenie żeńskich z męskimi, ostatnie męskich, najsławniejsze zresztą, dzięki fotografii Roberta Mapplethorpe'a, na której artystka patrzy wprost w obiektyw ironicznie wyzywającym wzrokiem, trzymając pod pachą ową Fiet, gigantycznego falusa. W 1974 roku, po śmierci męża, Louise Bourgeois wykonała jedno z bardziej znanych swych dzieł, Destruction of the Father, zniszczenie ojca. Kompozycję złożoną z przedmiotów z lateksu w barwach mięsa, nad którymi zwisają złowrogo półkule piersi, pomyślaną jako rytuał mordu i kanibalistycznego pożarcia strzępów ojca patriarchy. Jest oczywiście również na wystawie należąca do kolekcji Centrum Pompidou instalacja Precious Liquids, cenne płyny, pomieszczenie, w którym mieszczą się wielkie kule kojarzące się z penisem i jądrami, a ponad nimi niezliczone probówki z rozmaitymi cieczami i wydzielinami. Sztuka jest gwarancją zdrowia, zaznacza autorka, która nie waha się przed żadną dosłownością, a jednocześnie zachowuje przecież zdrowy dystans do własnych realizacji i tym bardziej do skojarzeń, które one budzą. Więcej o postawie artystycznej i równocześnie o jej korzeniach z dzieciństwa, które Louise Bourgeois tak podkreśla, mówi instalacja Red Rooms, czerwone pokoje, czyli pokój rodziców i pokój dziecka, którym krwisto-czerwona barwa nadaje dramatyczne napięcie koncentrujące misterium relacji dziecka do rodziców, właściwe tajemnicy seksu i prokreacji oraz mrokom podświadomości. W ostatnich latach w twórczości artystki, która posługuje się tkaniną jako materiałem, powracają obsesyjnie motywy życia i śmierci, reprodukcji, porodu, macierzyństwa, schronienia, dziupli. Wszystkie jednak przepojone erotyzmem i zaprawione lekką ironią. Louise Bourgeois, szerzej znana dopiero od lat 80., jest dziś uważana za jedną z wielkich postaci rzeźby XX wieku, za artystkę, która zdołała przetworzyć pożądanie i frustrację w energię twórczą, podkreślając dwuznaczność kobiecości i macierzyństwa, które ujmuje ona w wersji zarazem dosadnie obscenicznej i triumfalnie dionizyjskiej.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Na kartach notatnika paryskiego zapisujemy różne historie. A to mowa jest o święcie krowy, a to o nowym roku chińsko-azjatyckim. Sięgamy do historii, niekiedy bardzo odległej, bo do czasów średniowiecza, kiedy indziej do schyłku monarchii i epoki dzielnej królowej Marii Antoniny lub do Paryża końca XIX wieku. Tym razem będzie inaczej. Wybory samorządowe sprawiają, że warto przyjrzeć się konfiguracji politycznej, jaka pojawiła się na planie Paryża i jego okolic, bezpośrednio przylegających do stolicy i zarazem stanowiących niemal jedną spójną tkankę społeczno-urbanistyczną przedmieść. Socjaliści pod wodzą mera stolicy Bertranda Delanoë mieli nadzieję, że uda im się zdobyć nowe przyczółki w kolejnych dzielnicach miasta. Stało się inaczej. W porównaniu do wyborów w 2001 układ sił politycznych w Paryżu ani drgnął. Tak jak wtedy, tak i teraz rządząca prawica UMP wygrała w 8 dzielnicach. Socjaliści w 11, a zieloni w jednej tej samej drugiej dzielnicy Paryża. Sekwana dzieli stolicę na lewobrzeżny Paryż i prawobrzeżny. Polityczna linia demarkacyjna biegnie w innym kierunku, prostopadle do rzeki z północ na południe. Wschodnie dzielnice to strefa wpływów socjalistów i lewicy, zachodniej prawicowej UMP. Taki układ nie jest nowością, bo jak sięgniemy do historii, to przecież lud Paryża zamieszkiwał właśnie dzielnice położone w okolicach Placu Bastylii, Republiki i Barbesu, opadającego w dół wschodniego zbocza Montmartre. Czy Menimontant? To tutaj na świat przyszła Edith Piaf, tutaj grasowali Apache. To były dzielnice robotnicze. Mer Bertrand Delanoë wygrał w zdecydowany sposób, bo uzyskał niemal 58% głosów, ale i oni, socjaliści, liczyli na zdobycie nowych dzielnic. Sztuka się nie udała i nastroje na lewicy są słodko-kwaśne, gdybyśmy chcieli sięgnąć po metaforę z chińskiej sztuki kulinarnej. Socjaliści szczególnie liczyli na przejęcie władzy w piątej dzielnicy. Nie udało się. Merem został tam ponownie wybrany Jean Thibery, były mer Paryża. Wszystkie przedwyborcze sondaże były dla niego jednoznacznie niekorzystne. Okazało się, że Thibery w ostatniej chwili wygrał. Dosłownie rzutem na taśmę, bo o 20 jego socjalistyczna przeciwniczka ponoć jeszcze prowadziła. Wygrał nieco ponad 200 głosami. W piątce bardzo lubią Thiberiego. Wszelkie interwencje dotyczące na przykład naprawy chodnika załatwiane są od ręki, czyli w dwa dni. Mer przechadza się po ulicach swojej dzielnicy nie tylko w czasie kampanii przedwyborczej. Wita się z właścicielami sklepików i księgarń, jak ze starymi znajomymi. Zna i pamięta ich nazwiska. Na początku roku wyprawia dla nich przyjęcie. Jest bufet ze specjałami przez nich dostarczonymi i jest wino. Na spotkaniu noworocznym z adwokatami i prawnikami pije się whisky i koniak. Numeracja dzielnic Paryża ułożona jest zgodnie z zasadami ślimaka, bądź co bądź jednego z przysmaków francuskiej kuchni. Jedynka to serce i kolebka Paryża. To tutaj osiedlili się Celtowie. To tutaj Juliusz Cezar, za przeproszeniem, wymiotował na Paryż po eksperymentach z ogrzewaniem w zimowej porze, kiedy to po raz pierwszy w życiu ujrzał na sykwanie lód. Tutaj stał opiewany przez Szekspira Louvre, powód zazdrości innych dworów europejskich żyjących w bardziej siermiężnych warunkach. Jedynka była niebieska, czyli rządziło to UMP i tak zostało. Kandydat prawicy wygrał i to zdecydowanie. Dwójka to jedyna dzielnica Paryża w kolorze zielonym, rzecz jasna z politycznego punktu widzenia. Od 8 stulecia tędy wiódł szlak królów Francji wkraczających do Paryża. Dzisiaj popierany przez socjalistów, komunistów, wszelkich i maści mniej lub więcej postępowych lewaków, kandydat zielonych, został ponownie wybrany na mera stolicy. Trójka to dawne królestwo templariuszy zakonu, który był tak potężny, a który tak marnie skończył dzięki matactwom króla Filipa Pięknego, potrafiącego omotać nawet samego papieża. Tutaj rządzą socjaliści. Czwórka to Hotel de Ville, niesłusznie przez część amerykańskich turystów interpretowany jako hotel miejski, podczas gdy jest to ratusz Paryża. Czwórka to parafia królestwa, czyli katedra Notre Dame, ale to socjaliści odnoszą tutaj druzgocące zwycięstwo, wspierani przez zjednoczone siły lewaków, komunistów i zielonych, czyli arbuza, to znaczy partii z zewnątrz zielonej, a w środku siarczyście czerwonej. Po drugiej stronie sekwany zaczyna się Blue Land, kraina niebieskich, czyli prawicowego UMP. Piątka i szóstka są przedzielone jak rzeką graniczną bulwarem Saint-Michel, lecz tak naprawdę są zespawane w jedną kulturalno-finansowo-polityczną spawarką głosowania na prawicę. Do przeszłości należy społeczno-romantyczny mit dzielnicy łacińskiej, lewackich intelektualistów rozdwajających włos świata na czworo, ubranych, bo jakże inaczej, w czarne golfy i ćmiących mocniejsze od marihuany żitany, kiwających się w takt piosenek Juliette Greco. To już przeszłość, tak jak mrzonki o lewicowym raju snute przez Jean-Paul Sartre, super brudasa francuskiej elity intelektualnej, bo jak twierdzą wtajemniczeni, ponoć dwa razy mył się w swoim życiu. W szóstce lewicę wystawiono do jednego z licznych tam sklepów z antykami, gdyż prawica wygrała zdecydowanie. Podobnie rzecz się miała w siódemce, gdzie co roku miliony ludzi przemierza szlak turystycznej pielgrzymki, której celem jest wieża Eiffla. Dalej ósemka to plac zgody, gdzie ze świstem gilotyny spadały głowy szlachetnie urodzonych wrogów paryskiego ludu i przy którym to placu Hemingway, Scott, Fitzgerald w nieistniejącym już barze istniejącego do dziś hotelu są, czyli brandy rozdrapujące rany straconego pokolenia. A jednak mimo takiego spadku w ósemce prawica miała tak wielką przewagę, że w finale spotkali się dwaj przedstawiciele tej samej partii UMP. Kolejne strony historii Paryża zapisały się w okolicach Montparnasse. To tam miał swoją pracownię Modigliani, to tam buszował po kafejkach Salvadore Dali. Piętnastka jest tradycyjnym bastionem prawicy i tym razem kandydat UMP miał sporą przewagę nad konkurentką, mimo że była nią sama zastępczyni mera Paryża Anna Hidalgo, popierana przez zastępy czerwono-zielone. Na UMP głosowała tonąca w burżuazyjnym śnie szesnastka, gdzie jedynym ożywieniem martwoty uliczek przecinających blokowiska dostojnych kamienic są emerytki wyprowadzające na spacer swoje pieski klasy ratlerek, dokładnie opancerzone w specjalne płaszczyki przeciwprzymrozkowe. Niebiescy wygrali także w siedemnastce, ale już o rzut kamieniem dalej Paryż zaczyna się rumienić. Montmartre i Barbès, gdzie można się poczuć jak w Czadzie czy w Mali. Malownicza dziewiętnastka ze swoim ślicznym parkiem Chaumont, miejsce niedzielnych wypraw tej części proletariatu paryskiego, który był pewien pracy i płacy. To także Belleville i obecny Park Nauki, Muzyki i Rozrywki La Villette, gdzie kiedyś znajdowały się miejskie rzeźnie i kanały, którymi spławiano w jedną stronę żywe krowy, w drugą wołowinę. Socjaliści wygrali w 20 i w 11, której centralnym punktem jest Plac Bastylii, co zostawmy bez komentarza. Na przedmieściach należy odnotować klęskę komunistów, którzy utrzymali się tylko w dwóch regionach, w Nanterre i w La Courneuve, na północnych i północno-zachodnich obrzeżach stolicy. W Champigny, odwiecznym bastionie komunistów, władzę przejęli socjaliści, podobnie jak w Montreuil, gdzie rządzący tam od ćwierć wieku mer uciekał tylnymi drzwiami, wygwizdywany przez wyborców. Wygrali zieloni. Montreuil to miasto znane z alternatywnej kultury, festiwalu książek dla dzieci i sal, w których trenował słynny bokser Marcel Cerdan, ukochany mężczyzna Edith Piaf, a także jego następcy na ringu. Komunistyczny mer Montreuil miał parę pomysłów na to, jakby tu wyrównać szanse wszystkich i zaproponował, aby ci, co to pracują, płacili czynsze za mieszkania tych, co to są bezrobotni, a którzy nie mają z czego płacić, w związku z czym cierpi budżet miasteczka. A tak będą cierpieli burżuje, czyli ci, co to mają pracę. Lenin by pozazdrościł takiego pomysłu, pewnie Sartre też. I love Paris in the
springtime. RFI, la radio du monde. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z 18-letnią już tradycją, 20 marca obchodzony jest na świecie jako Dzień Frankofonii. Językiem francuskim posługuje się 200 milionów osób, a Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, w skład której wchodzi 68 państw i rządów, obejmuje aż 800 milionów ludzi. Jednocześnie dla nikogo nie jest tajemnicą, że język francuski nie jest już językiem światowym, że został wyparty z międzynarodowej areny przez angielski. Przyczyn postępującego spadku znaczenia francuskiego szukać należy w globalizacji, skromniejszym niż dawniej miejscu zajmowanym przez Francję w koncercie narodów i w organizacjach międzynarodowych, w uproszczeniu wszystkich kodów porozumiewania się i w konkurencji, jaką stanowią inne języki, poczynając od wielkich języków europejskich, angielskiego i hiszpańskiego, a także chińskiego i rosyjskiego. W ciągu ostatnich 10 lat liczba dokumentów Komisji Europejskiej redagowanych po francusku spadła z 40 do 14%. Równolegle liczba europejskich dokumentów pisanych po angielsku wzrosła z 45 do 75%. Angielski, powszechnie uważany za łatwiejszy do opanowania, stał się prawdziwą lingua franca i z całą pewnością nie da się wyprzeć z pierwszego miejsca, jakie zajmuje w rankingu najpopularniejszych i najczęściej używanych języków świata.
J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange
entre le cristal et le verre. Où viennent se poser des anges. Je reviendrai.
Dominacja angielskiego nie znaczy bynajmniej, że francuski poddaje się bez stawiania oporu. Są obszary na świecie, w których wpływ francuskiego jest ciągle bardzo żywy, a w innych ma nawet tendencję do robienia postępów. Tak jest na przykład w krajach Magrebu, gdzie młode pokolenia mówią po francusku chętniej i częściej niż starsze generacje. Jest to konsekwencja wielu czynników, przede wszystkim ruchów migracyjnych oraz telewizji i radiostacji nadających w języku francuskim. Francuski robi też postępy w czarnej Afryce. W tej jej części, którą zwykło się nazywać frankofońską i gdzie 15 lat temu po francusku mówiło 10% ludności, dzisiaj francuskim włada już ponad 20% mieszkańców. Do francuskiego skłania się także coraz bardziej Afryka anglojęzyczna. Republika Afryki Południowej deklaruje, że nie można być Afrykańczykiem, nie znając francuskiego. Oznacza to jednym słowem, że francuski coraz bardziej jest językiem afrykańskim. Idzie to w parze z rozwojem szkolnictwa w Afryce i kontaktami ekonomicznymi z Francją. W innych krajach świata sympatia dla francuskiego jest także realna. Instytut Frankofonii w Seulu w Korei Południowej ma takie powodzenie, że musi odmawiać chętnym, chcącym zapisać się na kursy francuskiego. Tysiące Koreańczyków chce się dzisiaj uczyć francuskiego. Stał się to język kulturalnego melting potu i kulturalnej alternatywy. Wszędzie na świecie coraz silniej daje się odczuć pragnienie cywilizacji uniwersalnej i pluralistycznej. I można już mówić o takim zjawisku jak kreolo-frankofonia na Antylach i na Oceanie Indyjskim, arabo-frankofonia w krajach Magrebu czy afryko-frankofonia w czarnej Afryce.
C'est une autre quatre paroles, toute la peine, moins capon, la folle. Créole, c'est enchanté, créole, pour tout dire en misère, pour laisser la peine ou d'ailleurs. Créole, c'est en langue magique, pour tous enfants sortis Afrique. Créole, pas nos cours à chanter, pour pas jamais désespérer, résister. Créole, c'est en
francuskiego, ale także wszystkich innych języków znajdujących się w pozycji słabszego i biednego krewnego, regularnie wzywa UNESCO. Bo gdy znikają języki, znika część dziedzictwa ludzkości, zwłaszcza ta część wiedzy, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie tylko ustnie. Jak wynika z raportów UNESCO, w ostatnim stuleciu najwięcej języków zniknęło w Ameryce i Australii, gdzie w wyniku przymusowej asymilacji prowadzonej aż do lat 70. XX wieku, przestały istnieć setki języków aborygenów. Groźba stoi także przed 50 językami europejskimi, w tym językami celtyckimi w Wielkiej Brytanii, dialektami lapońskimi i saami w Skandynawii, na północy Rosji, a także przed niektórymi odmianami języka Rom, którym porozumiewają się cyganie. W Afryce w niebezpieczeństwie znajduje się blisko połowa z 1400 istniejących tam języków. Wśród przyczyn eliminacji języków mniejszościowych i dialektów, oprócz presji języków dominujących, znajdują się naciski gospodarcze, choroby, katastrofy naturalne, migracja, polityka asymilacji i represji prowadzona przez rządy. Ratunkiem może się okazać często wolontarystyczna polityka władz. Na japońskiej wyspie Hokkaido, dla przykładu, po dziesięcioleciach zaniedbań ze strony władz, w końcu lat 80. językiem Ainu mówiło tylko 8 starców. Dzięki odpowiedniej reklamie i wprowadzeniu Ainu do szkół język został uratowany i dzisiaj na Hokkaido używany jest dosyć powszechnie.
moi c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis. J'ai fait tous les métiers. Voilà.
Niezbyt ciekawie przedstawia się także sytuacja języków regionalnych we Francji. Jak wynika, co prawda, z badań INSEE, Państwowego Instytutu Statystycznego, posługuje się nimi ciągle co siódmy dorosły Francuz, to tendencja jest wyraźnie zniżkowa. Przed 1930 rokiem jedna osoba na cztery rozmawiała ze swymi rodzicami w języku regionalnym. W latach 50. robiła to już co dziesiąta osoba, a w latach 70. co dwudziesta. Języka regionalnego najczęściej uczono się na Korsyce i w Alzacji. Dalej sytuowały się Pireneje oraz Bretania. Niewesołe losy języków regionalnych dzieli w rodzinach imigrantów pierwszy język rodziców. W latach 30. XX wieku co trzecia osoba porozumiewała się ze swymi rodzicami w języku innym niż francuski, najczęściej po arabsku, portugalsku, włosku, niemiecku, polsku i turecku. Proporcje te spadły w latach 50., a w pokoleniu, którego data urodzenia przypada na lata 70., wynoszą 1 na 5. Co więcej, ludzie, którzy jako dzieci zanurzeni byli całkowicie w języku obcym, z własnym potomstwem rozmawiają już tylko po francusku. Wniosek jest jednoznaczny. Mimo ciągle utrzymującej się we Francji imigracji, język francuski całkowicie zdominował życie rodzinne. Dwujęzyczność należy do rzadkości.
Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
To niezwykła płyta. Głos piosenkarki zlewa się z towarzyszącymi jej muzykami, sam niemal stając się instrumentem. Płyta Umiera piękno wydana została w roku 2007 przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Staraniem wydawnictwa Kosmopolis krążek ukazał się z okazji 63. rocznicy wybuchu powstania.
Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się kołysał, wiatr piosenkę gwizdał na trzcinach i kitami po wodzie pisał. Padały czerwone jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kali
nowym mostem chodziła. Kalinowy most się ugina. Chciałam sobie ciebie przypomnieć, aleś mi się nie przypomniał. Były koła na wodzie ciemnej, było serce kalinowe we mnie. Bardzo tęsknię do ciebie, nie pamiętam już, jaki byłeś. Opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziła, kalinowe serce zgubiła. Utonęło jak kwaśne jagody na dnie ciemnej wody.
Piękno Agi Zarian. Liryczny charakter tego krążka wprowadza słuchacza w atmosferę miasta, w którym tak trudno uśmiechać się znowu do zieleni, do wiosny, do słońca, które leje się z nieba sierpniowym skwarem. Gdzieś w zaułku czai się jak kot nieoczekiwana miłość, ale i śmierć także. W głosie najbliższej osoby jest miłość i tęsknota, chodzi się po ulicach z nieznanym imieniem. Jazzująca płyta, do której muzykę napisał Michał Tokaj, grający tu na fortepianie, odsłania ludzkie, osobiste oblicze powstania, powielone w twarzach jasnych chłopców i dziewcząt, walczących żołnierzy.
Jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wież w opłotkach. Słuchaj, słuchaj, czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość. Jak wiosenne drzewa, jak sprężone młodych wież po płotkach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta. Oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach aż do bólu. Radosne serce niosąc w dłoniach chodzę z wiatrem z nieznanym imieniem na ustach.
Zbigniew Herbert pisał o potędze smaku ocalającej pragnienie wolności. Aga Zarian wyśpiewuje umierające w powstaniu piękno. Za materiał posłużyła jej poezja wojennego pokolenia poetów i pisarzy Krystyny Krachelskiej, Danuty, Anny Świerszczyńskiej, Józefa Żywiny, Elżbiety Szamplińskiej i księdza Twardowskiego. Piękny, liryczny promień słońca. Thank you.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.